Może takie trzy wątki. Pierwszy wątek, bardzo krótki. Chodzi o to, że każdy z nas ma taką swoją ulubioną tajemnicę związaną czy to z osobą Jezusa, czy z osobą Matki Bożej, przez którą w jakiś sposób wchodzi w to całe misterium zbawienia. I niewątpliwie wydaje się, że dla małej Tereski na przykład tajemnica Bożego Narodzenia była taką tajemnicą, przez którą ona weszła w to misterium. Z kolei dla świętej Elżbiety, o Trójcy Przenajświętszej, taką bramą, taką furtką, przez którą ona weszła, to właśnie jest ta scena zwiastowania, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Drugi wątek to ten krótki komentarz do Ewangelii. Ta wizyta anioła u Maryi przywołuje wizyty Boga u różnych kobiet Starego Testamentu. Sara, matka Izaaka, Anna, matka Samuela, matka Samsona. Wszystkim tym kobietom zostało zapowiedziane narodziny syna ze specjalną misją w realizacji planu Bożego. Opowiadanie rozpoczyna się od wydarzenia w szóstym miesiącu. Jest to szósty miesiąc ciąży Elżbiety. W tym to czasie Elżbieta była w konkretnej potrzebie jako kobieta zaawansowana w latach i oczekiwała na narodziny pierwszego syna, którego poród wystawiał ją na ryzyko. Elżbieta stanowi swoiste tło dla zwiastowania, które ma miejsce wobec Maryi, i dlatego Elżbieta jest przywołana na początku i na końcu wizyty anioła u Maryi. Anioł powiedział do niej: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Wypowiedział do niej podobne słowa do tych, które zostały powiedziane do Mojżesza, Gedeona, Jeremiasza i do innych osób, które otrzymały ważną misję do spełnienia w planie Bożym. Niemniej Maryja została zaskoczona tym pozdrowieniem i stara się zrozumieć znaczenie słów skierowanych do niej. Jest kobietą realistką, chce zrozumieć, nie akceptuje od razu każdej inspiracji. Anioł odpowiada: nie lękaj się, Maryjo. Podobnie do tego, co dokonało się podczas wizyty anioła u Zachariasza. W pierwszym pozdrowieniu Boga jest to zawsze to nie lękać się. Po tej zachęcie anioł szybko przypomina obietnice przeszłości, które zostaną spełnione dzięki narodzeniu dziecka i które otrzyma imię Jezus. A więc on zostanie nazwany Synem Najwyższego i w nim zostanie zrealizowane Królestwo Boże. I to wyjaśnienie anioła sprawi, że Maryja przestanie się lękać. Maryja po tym wyjaśnieniu zdaje sobie sprawę z misji, jaką otrzymuje, ale jednocześnie nie przestaje być realistką. Nie daje się pociągnąć przez wielkość i wspaniałość propozycji i zdaje sobie sprawę z pewnych uwarunkowań, czyli analizuje propozycję, wychodząc od pewnych kryteriów i zasad, którymi ona kieruje się i które ma do dyspozycji. Biorąc te jej możliwości, musi stwierdzić, że jest to po ludzku niemożliwe. Jak to jest możliwe? Nie zna męża. Anioł wyjaśni, że Duch Święty, obecny w Słowie Bożym od początku stworzenia, jest w stanie zrealizować to, co wydaje się niemożliwe. Dlatego święty, który narodzi się z Maryi, zostanie nazwany Synem Bożym. Cud bowiem w jakiś sposób powtarza się po dziś dzień, kiedy Słowo Boże zostanie przyjęte przez ubogich, coś nowego dokonuje się dzięki mocy Ducha Świętego. Dzieje się coś nowego i zaskakującego, podobnie jak rodzi się dziecko z dziewicy, czy kiedy rodzi się dziecko z kobiety posuniętej w latach, co miało miejsce w przypadku Elżbiety, o której wszyscy mówili, że nie może mieć dzieci. Dlatego anioł dodaje, zobacz, nawet Elżbieta w swojej starości poczęła dziecko i jest już w 6 miesiącu. Odpowiedź anioła wyjaśnia wątpliwości Maryi i ona wyraża swoją dyspozycyjność. Oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja określa się jako sługa, służebnica Pana, a sam tytuł sługi jest wzięty od Izajasza i wyraża misję narodu wybranego nie jako przywilej, ale jako posługę wobec innych narodów. Później sam Jezus określi swoją misję jako posługę. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć i nauczył się tego od Maryi. Czyli można powiedzieć, mamy tutaj taką sytuację, gdzie człowiek jest włączony w jakąś tam misję, która go oczywiście przerasta, który nie jest w stanie ogarnąć. Jednocześnie jest to element posługi. A więc to nie jest tak, że to, co dzisiaj się kiedy jakoś tam proponuje, prawda, że coś tam realizuje swojego i to mam przede wszystkim mnie służyć. I trzeci wątek to jest związany ze wspomnieniem świętego Dominika Silos. Co prawda święty mało znany, ale myślę, że warto sobie uświadomić znaczenie z takich pewnych prądów religijnych, które mają duży wpływ na kształtowanie Kościoła i też na kształtowanie społeczeństwa. Urodził się Dominik w Kaniasz około 1000 roku. Pochodził z rodziny podupadłej szlacheckiej. Jako młodzień wstępuje do benedyktynów. Po przyjęciu święceń jakiś czas prowadzi życie pustelnicze w górach Sierra de Cameros. Następnie wraca do benedyktynów. Jest w klasztorze San Milan de la Cogoria. Tam powierzone są obowiązki mistrza nowicjatu. I następnie jest w klasztorze w Silos. I tutaj król Ferdynand mianuje go opatem. I tu taka ważna sprawa, on dokonuje reformy tego klasztoru na wzór opactwa w Klini. Wtedy to, co było najlepsze w kościele, to jest właśnie kongregacja klasztorów benedyckich w Klini, która właściwie obejmowała całą Europę Zachodnią i również dotarła do Polski. I to był taki bardzo ważny moment, źródło odnowienia Kościoła. Dlatego też tutaj Dominik odnawia ten klasztor w Silos zgodnie ze wzorem pastwa w Klini. Odnawia w sensie takim konkretnym, odnawia budynki, ale też urządza skryptorium do przepisywania ksiąg. Zajmuje się wyzwalaniem jeńców z rąk Maurów. Zajmuje się także ubogimi ludźmi i tam da im pracę w różnych pracach rzemieślniczych. Ale właśnie to, co takie bardzo ważne, że on odnawiając ten klasztor w Silos jednocześnie sprawia, że na tym szlaku świętego Jakuba, na tym szlaku francuskim powstają właśnie sieć klasztorów benedyktyńskich w duchu reformy kluniackiej. I to jest taki bardzo ważny strumień wpływający do Hiszpanii, tego co w kościele, ja powiedziałem, najzdrowsze. dlatego że przez jakiś czas Hiszpania była podzielona od Europy, od Kościoła właściwie, z racji zajmowanych tam terenów przez Maurów. I z kolei ta cała sieć klasztorów na tym szlaku północnym francuskim no zapewniła, że ta droga dla pielgrzymów była bezpieczna, było zabezpieczenie takie, myśmy widzieli, logistyczne. I jak wiemy, na tym szlaku wielu szło bardzo ważnych osób, chociażby przyszły założyciel Kartuzów. Na tym szlaku też swoją pielgrzymkę odbywała święta Brygida ze swoim mężem, który tam się nawrócił i tam po drodze zmarł, i wielu innych, więc to był bardzo ważny taki szlak odnowiony, taki bardzo ważny szlak, na którym te odnowione klasztory benedyktyńskie spełniły dużą rolę. I również z tym klasztorem związana jest jeszcze inna bardzo ważna postać. Otóż niedaleko tego klasztoru była miejscowość Kaluera, gdzie urodził się święty Dominik. Ale zanim urodził się święty Dominik, no jego matka odbyła pielgrzymkę do tego klasztoru w Silos i tam prosiła świętego Dominika. Była w trakcie, w stanie błogosławionym, prosiła o łaskę dla syna, łaskę dziecka, które miało się narodzić. I wtedy usłyszała, że narodzi się syn, że przyniesie wiele dobra w kościele. I jako wyraz takiej wdzięczności nadała mu imię dla Dominika z Silos, nadała sobie synowi również imię Dominik. Jak wiemy, Dominik Guzman, ważna postać. Natomiast sama matka Dominika też jest błogosławioną, Joanna z Azji. Więc można powiedzieć, no, takie skromne dzieło na swój sposób świętego Dominika z Silos no, zaowocowało takim wielkim dobrem dla Kościoła.